Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Sobota była kolejnym dniem kampanii wyborczej. Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda odwiedził województwo opolskie. W swoich wystąpieniach wskazywał m.in. na potrzebę ochrony rodziny przed ideologią LGBT. Podczas spotkania z mieszkańcami Opola urzędujący prezydent podkreślał, że sprzeciwia się seksualizacji dzieci w szkołach.
Ja nie chcę, by kiedykolwiek wrócił u nas czas, kiedy z podręczników szkolnych wyziera jakakolwiek ideologia, zwłaszcza taka, która niszczy dzieci moralnie, która seksualizuje małe dzieci. Nie zgadzam się na to. Ja się nie zgadzam, żeby były tak wychowywane moje wnuki. Nie zgadzam się na to. Mam nadzieję, że będę je miał i mam nadzieję, że będą mogły chodzić do normalnej szkoły, która sprzyja wychowaniu i która pomaga w tym rodzicom.
Andrzej Duda nawiązał też do podpisanej przez siebie karty rodziny. Przypomniał, że jest w niej zapisane m.in. to, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem. Wcześniej, w trakcie spotkania wyborczego z mieszkańcami Brzegu, prezydent akcentował, że próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie. Tymczasem, jak podkreślił, to po prostu ideologia.
Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy to jest ideologia, czy nie, to niech sobie zajrzy w karty historii zobaczy, jak wyglądało na świecie budowanie ruchu LGBT. Niech zobaczy, jak wyglądało budowanie tej ideologii, jakie poglądy głosili ci, którzy je budowali.
Andrzej Duda nawiązał w swoim wystąpieniu do piątkowego incydentu w stacji TVN24. Poseł Zjednoczonej Prawicy Jacek Żalek został wyproszony z programu po tym, gdy powiedział, że LGBT to nie ludzie, a ideologia. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w Kolnie, że jedynym gwarantem utrzymania programów społecznych i wizji rozwoju Polski jest prezydent Andrzej Duda. Szef rządu wziął udział w akcji polityków Zjednoczonej Prawicy pod hasłem „Łączy nas Polska”, która stanowi wsparcie w kampanii starającego się o reelekcję prezydenta. Mateusz Morawiecki powiedział, że przyjechał do Kolna jako premier i poseł, ale również jako zwykły obywatel, aby zachęcić do głosowania na prezydenta Andrzeja Dudę. Szef rządu przyznał, że wierzy, iż możemy dalej zmieniać kraj, który jest lepiej rządzony, który jest bardziej sprawiedliwy, sprawiedliwie dzielone są owoce wzrostu.
Gdzie byłaby Polska, gdyby prezydent Andrzej Duda nie wygrał wyborów 5 lat temu? Czy byłyby te programy 500+, 300+, emerytura 13 i wszystkie inne społeczne programy? To pytanie retoryczne. Nie byłoby tych programów. Nasi główni konkurenci polityczni przez 5 lat krytykowali te programy po to, żeby dzisiaj, dopiero teraz, przebrać się jak kameleon, zrzucić tamte swoje szaty i zacząć mówić, że to utrzymają. Jedynym gwarantem utrzymania programów społecznych, ale również wizji rozwoju jest pan prezydent Andrzej Duda.
Premier powiedział również, że przez rozwój infrastruktury, na który wielki nacisk kładzie prezydent Andrzej Duda, przyciągamy coraz to wyżej płatne miejsca pracy, nowych inwestorów, nowych przedsiębiorców, nowy biznes. Szef rządu wskazywał przy tym, że prezydent Andrzej Duda jest też gwarancją dobrej współpracy między rządem, Sejmem, prezydentem i samorządami. 11 kandydatów zmierzy się w wyborach prezydenckich 28 czerwca. Listę osób opublikowała Państwowa Komisja Wyborcza. Obok starającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy na liście znaleźli się Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław Kośniak-Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno i Stanisław Żółtek. Są też dwa nowe nazwiska kandydatów, mówi rzecznik PKW Tomasz Grzelewski.
Doszedł jeden nowy z Koalicji Obywatelskiej, czyli Rafał Trzaskowski. No i mamy jeszcze jednego kandydata, czyli Waldemara Witkowskiego, który decyzją Sądu Najwyższego został dokoptowany do tego składu kandydatów na urząd prezydenta. Tak więc mamy 11 kandydatów, którzy będą ubiegali się o ten urząd 28 czerwca.
PKW przypomina też o ważnych terminach związanych z wyborami prezydenckimi. Do tego poniedziałku jest czas na zgłoszenie konsulowi zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą. Polacy, którzy chcą w ten sposób głosować w kraju, muszą to zgłosić komisarzowi wyborczemu do wtorku. Kampania wyborcza zakończy się 26 czerwca. Lokale wyborcze zostaną otwarte w niedzielę 28 czerwca w godzinach od 7 do 21. Od soboty otwarte są przejścia graniczne Polski z krajami Unii. Zniesienie zakazu oznacza, że podróżni zyskali prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium naszego kraju. Nie ma też obowiązku odbywania kwarantanny. Polskie przejścia graniczne były zamknięte od połowy marca z powodu pandemii koronawirusa. Rzecznik rządu Piotr Müller zapewnił, że obecna sytuacja w kraju pozwala na znoszenie obostrzeń w zakresie granic.
Na obszarze Unii Europejskiej obowiązują zasady w ramach traktatu z Schengen, w związku z tym na tych granicach, do których się przyzwyczailiśmy wcześniej, nie było kontroli granicznych. W tej chwili te kontrole graniczne podobnie zostaną zniesione i nie będą obowiązywały również zasady kwarantanny. W związku z tym te dwie zasady przestają obowiązywać w tym okresie. My w tej chwili w Polsce mamy sytuację taką, która pozwala zaopiekować się każdą chorą osobą, która potencjalnie potrzebowałaby pomocy. Ponad 80% wolnych łóżek zakaźnych, ponad 90% wolnych respiratorów. W związku z tym tutaj pod tym kątem nie obawiamy się, jeżeli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem potencjalnie zarażonych.
Granice zewnętrzne Unii będą nadal zamknięte. Dotyczy to granicy Polski z Rosją, Białorusią i Ukrainą. A od tego wtorku, 16 czerwca, wznowione zostaną loty międzynarodowe. Z większości krajów Unii ruch lotniczy będzie odbywał się bez ograniczeń. Lubelska kolej aglomeracyjna coraz bliżej. Samorząd województwa podpisał w Lublinie porozumienie o współpracy w tej sprawie z PKP PLK. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który udał się do Lublina, podkreślał, że jest to dobry dzień zarówno dla Lubelszczyzny, jak i dla Polski. Polityk podkreślał, że rządzący podejmują starania, by rozbudować polską kolej i przybliżyć ją mieszkańcom małych miast i miasteczek. Minister mówił, że także duże miasta zasługują na dobry, rozwinięty transport kolejowy.
Transport aglomeracyjny. I to jest właśnie cel naszych dzisiejszych działań. Lubelszczyzna nie jest pierwszym województwem. Pamiętam taki moment we Wrocławiu, kiedy miałem zaszczyt uczestniczyć z panem premierem Mateuszem Morawieckim w takim wydarzeniu. Pamiętam kolejne momenty w Małopolsce i wielu innych miejscach. Tak z tego miejsca podziękować PKP Polski Liniom Kolejowym i obecnemu tutaj panu prezesowi Ireneuszowi Merchel za utrzymywanie tej inicjatywy, która w efekcie odłoży się dobrze zorganizowanym transportem kolejowym, także i w aglomeracjach. Czystym, bezpiecznym, przyjaznym dla środowiska.
Porozumienie o współpracy w zakresie opracowania koncepcji powstania lubelskiej kolei aglomeracyjnej podpisali prezes PKP PLK i marszałek województwa lubelskiego. Kolej ma umożliwić szybki i sprawny dojazd do stolicy województwa, m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i Kraśnika. Minister obrony Mariusz Błaszczak zapewnił, że poszczególne punkty deklaracji prezydentów Dudy i Trumpa są realizowane krok po kroku. Szef MON wskazał również, że zwiększenie obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce jest faktem. Minister odniósł się w ten sposób do doniesień Reutera o tym, że rzekomo kruszy się Fort Trump. Według agencji na linii Polska-USA pojawił się spór o wielkość finansowania i rozmieszczenia żołnierzy oraz o ich status prawny w Polsce. Informację zdementował szef MON oraz ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Minister Mariusz Błaszczak powiedział, że są one klasycznym przykładem fake newsa. Szef resortu obrony wskazał ponadto, że poszczególne punkty deklaracji, jakie podpisali prezydenci Stanów Zjednoczonych i Polski, są realizowane sukcesywnie.
Relacje polsko-amerykańskie są tak dobre jak nigdy dotychczas, czego rezultatem jest stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce. Na podstawie dwóch deklaracji podpisanych przez prezydentów Dudę i Trumpa, charakter stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce jest trwały, niezwykle istotny. Realizujemy krok po kroku poszczególne punkty deklaracji obu prezydentów. Dowodem stacjonowanie w Polsce dowództwa amerykańskiej dywizji z generałem amerykańskim na czele. Dziś generał Silva dowodzi wojskami amerykańskimi podczas polsko-amerykańskiego ćwiczenia Defender 20 na poligonie w Drawsku Pomorskim.
Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, dementując informacje Reutera, zapewniła, że negocjacje w sprawie obecności amerykańskich wojsk w Polsce idą zgodnie z planem. Georgette Mosbacher napisała też na Twitterze, że efekt tych negocjacji będzie jeszcze bardziej imponujący od zakładanego. Więcej informacji ma pojawić się wkrótce. W Krakowie odbyły się obchody 90. rocznicy urodzin generała Ryszarda Kuklińskiego. Przed pomnikiem w Parku Jordana złożone zostały kwiaty. W południe odbyła się uroczystość na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego. Generał Ryszard Kukliński jako oficer sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego przekazał CIA ważne dokumenty Układu Warszawskiego i informacje o planach wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Część historyków ocenia, że działania Kuklińskiego uratowały świat przed III wojną światową. Dyrektor Izby Pamięci generała Ryszarda Kuklińskiego, Filip Frąckowiak, podkreśla, że poprzez współpracę z CIA generał ocalił honor polskiego żołnierza.
Jak to się stało? Otóż kiedy Moskwa planowała rozpocząć agresję na zachód Europy, najpierw miały pójść naprzód w tym pasie Europy Północnej wojska PRL w liczbie około 500 000 żołnierzy. Do tego była Polska potrzebna Sowietom. Była to druga największa armia w Układzie Warszawskim po armii sowieckiej. I ci polscy żołnierze mieli ruszyć w atomową chmurę pyłu po uderzeniu jądrowym na Niemcy Zachodnie, Danię, Holandię i Belgię. I mieli torować drogę dla 2-milionowej armii sowieckiej.
Przypomnijmy, w 1984 roku Wojskowy Sąd Okręgowy skazał Ryszarda Kuklińskiego zaocznie za dezercję i zdradę na karę śmierci i zarekwirował jego mienie. W 1995 roku wyrok oficjalnie umorzono. Generał zmarł w 2004 roku na Florydzie. Został pochowany w Alei Zasłużonych na Powązkach w Warszawie. Nazywany jest pierwszym polskim oficerem w NATO. W 2016 roku Ryszard Kukliński został awansowany pośmiertnie na generała. Rząd Niemiec obawia się, że rozszerzone sankcje Stanów Zjednoczonych wobec Nord Stream 2 uderzą nie tylko w niemieckie firmy, ale też w podmioty państwowe. Jak podaje Frankfurter Allgemeine Zeitung, chodzi o projekt zgłoszony na początku czerwca w amerykańskim Senacie, który został ponadpartyjnie poparty. Miałby on objąć sankcjami również podmioty świadczące usługi takie jak inspekcje i certyfikacje, czym w Niemczech zajmują się instytucje państwowe. Resort gospodarki Niemiec obawia się też, że przyjęcie ustawy oznaczałoby sankcje dla większej liczby niemieckich i europejskich spółek. Dr Grzegorz Piątkowski, politolog, wskazuje, że Stany Zjednoczone poważnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa energetycznego Europy.
Polska jako kluczowy element przesyłu, jako kluczowy geograficznie oczywiście też element tej globalnej układanki jest w położeniu z jednej strony bardzo dobrym, gdyby nie udało się gazociągu Nord Stream położyć, a w położeniu oczywiście nie najlepszym, jeśli będzie dla Rosjan istniała możliwość ominięcia nie tylko Polski, ale też ominięcia Ukrainy i Białorusi. To jest uniezależnienie duże dla Rosji. Mam nadzieję, że Stany Zjednoczone to skutecznie zablokują. Wtedy bezpieczeństwo energetyczne Polski, a co za tym idzie bezpieczeństwo geopolityczne, znacząco zwiększy się, bo Rosja utraci gaz jako broń strategiczną swoją. To dla Polski oczywiście jest niesłychanie korzystne.
Minister gospodarki Niemiec Peter Altmaier ocenił, że rozszerzenie sankcji na podmioty państwowe będzie sprzeczne z prawem międzynarodowym. Z kolei szef niemieckiej komisji do spraw energii zagroził Stanom odwetem w postaci m.in. zwiększenia ceł na import amerykańskiego gazu. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.